Cześć, z tej strony Magda. Witam Was serdecznie w czwartym odcinku podcastu z pasją o życiu. Jeżeli jesteście nowi i dopiero do mnie trafiliście, to przypominam, że w moim programie opowiadam o tym, jak przemierzałam świat będąc stewardesą, zdradzam, jak naprawdę wygląda ich życie, dzielę się rozmaitymi ciekawostkami ze świata, opowiadam o swoich ulubionych miejscach na Ziemi, a także o tym, czego uczą podróże i jak zmieniają ludzi. W dzisiejszym odcinku poruszę temat, który zawsze wzbudza najwięcej zainteresowania i ludzie najczęściej chcą wiedzieć, czy doświadczyłam jakichś sytuacji awaryjnych na pokładzie samolotu oraz wypytują o śmieszne i absurdalne historie z udziałem pasażerów. Także jeżeli chcesz wiedzieć, kto składa papier toaletowy w origami, kto w trakcie lotu ćwiczy jogę, a kto obcina paznokcie u stóp, a także co robimy z ciałem w przypadku zgonu na pokładzie, zostań ze mną, usiądź wygodnie i stań się na chwilę częścią podniebnego świata. Zatem zaczynamy, a ja życzę Wam miłego słuchania. Jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków lub może nawet znacie mnie osobiście, to na pewno doskonale już wiecie, że byłam stewardessą dla linii Emirates. Przez całe 6 lat swojej pracy miałam styczność chyba z każdą możliwą kulturą, albo też z jej brakiem, z każdą możliwą narodowością, a także z każdym możliwym ludzkim zachowaniem. Jako że moja linia latała do ponad 160 krajów na całym świecie, to przekrój pasażerów był niezwykle kolorowy. Ich kreatywność nie znała granic, a to, co czasami wyprawiali w samolocie, przechodziło ludzkie pojęcie. Czasami nawet śmiałam się, że pasażerowie zostawiali przed drzwiami do samolotu swoje zdolności do logicznego myślenia i w ogóle do jakiegokolwiek myślenia. Jednak zaleta tego wszystkiego jest taka, że widziałam chyba każde możliwe ludzkie zachowanie i dziś naprawdę bardzo mało rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć, zszokować i generalnie bardzo rzadko cokolwiek mnie rusza. Po latach doświadczeń, kiedy zaczynał się boarding, czyli przyjmowanie pasażerów na pokład, gołym okiem byłam w stanie postawić diagnozę. Wystarczyło mi tylko jedno spojrzenie w stronę pasażera i od razu wiedziałam, kto będzie siedział spokojnie, a kto może być upierdliwy i sprawiać problemy. Dość długo zastanawiałam się nad formą dzisiejszego odcinka, bo nie chciałam, żeby wkradł się nam tutaj jakiś chaos, więc doszłam do wniosku, że opowiem Wam o tych wszystkich dziwnych zachowaniach po prostu na przykładzie konkretnych narodowości. I muszę się Wam tutaj do czegoś przyznać, bo im dłużej pracowałam, tym bardziej zaczynałam szufladkować ludzi, bo powoli wyrabiałam sobie swój własny obraz danej narodowości. Oczywiście na podstawie obserwacji, które skrupulatnie robiłam na każdym locie. Uwierzcie mi, że pewne narodowości charakteryzowały się takim samym zbiorem zachowań i cech charakteru, więc posiadanie takiej wiedzy zwyczajnie ułatwiało mi pracę i dzięki temu wiedziałam, których lotów unikać jak ognia. Po kilku latach, kiedy zmęczenie już brało górę, a ekscytacja zwiedzaniem na wariackich papierach powoli opadała, starałam się wykonywać tylko te loty, na których pasażerowie zachowywali się względnie normalnie, nie robili problemów i byli zwyczajnie mili, ponieważ z czasem coraz bardziej zależało mi na spokoju mojego umysłu niż na odhaczaniu kolejnych nowych miejsc na mapie. Na przykład coraz bardziej wolałam lecieć do Frankfurtu niż na przykład do Los Angeles, bo wiedziałam, że Niemcy przyjdą, grzecznie usiądą, zapną pasy i będzie święty spokój, zaś na lotach do Stanów był istny Armagedon. Więc co z tego, że w Los Angeles miałam 2 dni wolne do dyspozycji, jak byłam tak wycieńczona, że zazwyczaj starczało mi tylko sił na zamówienie jedzenia do pokoju i sen. A we Frankfurcie, po pierwsze, nie ma drastycznej zmiany czasu, po drugie, mogłam iść na zakupy spożywcze i po trzecie, najważniejsze, mogłam iść do Rossmana i to był obowiązkowy punkt każdej niemieckiej wycieczki, bo w Dubaju nie istniało coś takiego jak drogeria. Także sami widzicie, że z czasem wybierałam po prostu mniejsze zło. W dzisiejszym odcinku chciałabym skupić się na trzech głównych grupach. Pierwszą będą Europejczycy, w tym oczywiście opowiem Wam, jak na pokładzie samolotu zachowują się nasi rodacy i jaką cieszą się opinią wśród załogi. Drugą grupą będą Azjaci, którym z powodzeniem mogłabym poświęcić oddzielny odcinek, bo ich zachowania są mega śmieszne i mega dziwne. Zaś trzecią grupą będą ludzie pochodzący z krajów niesamowicie biednych, typu Bangladesz czy też Pakistan. I od tej grupy właśnie zacznę. Możecie się teraz pewnie zastanawiać, jak takich biednych ludzi było stać na lot jedną z najlepszych linii lotniczych świata. Ja też się kiedyś nad tym zastanawiałam, więc już Wam odpowiadam na to pytanie. W większości z nas samolot kojarzy się głównie z czymś przyjemnym, zazwyczaj z lotem na wakacje, natomiast ci ludzie nie lecieli na wakacje, a do wycieńczającej fizycznej pracy w 50 stopniach i to właśnie oni budują dubajskie drapacze chmur, którymi zachwyca się cały świat, a ich bilet zawsze opłaca pracodawca. Większość tych osób po raz pierwszy leciała w życiu samolotem i absolutnie nie miała pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi, jak się zachować. I mimo, że na przykład na bilecie mieli napisany numer siedzenia, nie potrafili go znaleźć, więc po prostu siadali gdzie popadnie. Robił się z tego olbrzymi chaos, bo do usadzenia mieliśmy ponad 400 osób i naprawdę trzeba było wziąć tych ludzi za rękę i zaprowadzić na odpowiednie miejsce. Byli to ludzie naprawdę skrajnie biedni i wchodząc na pokład samolotu, pewnie czuli się jak w statku kosmicznym lecącym na Marsa. Ponadto, jeżeli jakaś stewardessa była blondynką z jasnymi oczami, to od razu zbierała wszystkie spojrzenia facetów, bo dla nich był to niebywały i egzotyczny widok i większość z nich pewnie po raz pierwszy w życiu widziała białą kobietę, co dla nas było bardzo, bardzo niekomfortowe. Za bagaż podręczny służyły im zazwyczaj zwykłe plastikowe reklamówki, a część z nich miała nawet na szyi taką tekturową kartkę z napisanym swoim imieniem i nazwiskiem. Powrót do domu przysługiwał im raz na kilka lat i wtedy na takim locie schowki bagażowe były zapełniane kocami, pościelą, zabawkami, słodyczami bądź też innymi rzeczami, których brakowało w ich krajach rodzinnych. Nie mieli pojęcia, jak obsługiwać telewizor do oglądania filmów, więc zazwyczaj przez cały lot siedzieli przed ciemnym ekranem. Ponadto podczas takiego lotu część z nich pierwszy raz w życiu mogła skosztować alkoholu, bo serwowaliśmy go zupełnie za darmo, a w niektórych kulturach alkohol jest zakazany, nie można go nigdzie kupić, a oczywiście wiadomo, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Oczywiście najbardziej upodobali sobie whisky i upijali się w natychmiastowym tempie. Co ciekawe, nazywali nas siostrami i gdy prosili o jakiś alkohol lub cokolwiek innego, to zawsze wołali sister, sister, whisky, whisky. A jeszcze jak dostali do tego puszkę Pepsi, czy też innego napoju gazowanego, to byli naprawdę w siódmym niebie. I do tej pory pamiętam, jak jeden Pakistańczyk z przepicia zwymiotował na alejkę podczas lądowania i w takich sytuacjach wysypujemy na to specjalny proszek, który wchłonie niepożądany zapach, ale tutaj nie było na to czasu, bo oczywiście wszyscy ludzie rzucili się do wysiadania i pasażerowie ciągnęli po tych wymiocinach swoje walizki i roznosili je po całym samolocie. Także nawet nie pytajcie, jaki w powietrzu unosił się zapach. Ponadto duży problem stanowiło także prawidłowe korzystanie z toalety, głównie na lotach do Bangladeszu. Pasażerowie nie wiedzieli, jak spuszczać wodę i nie wiedzieli, gdzie się załatwiać, więc często załatwiali się na podłogę. Śmieszne było to, że jak raz powiedzieliśmy im, jak tą wodę spuszczać, to oni od razu rozpowiadali zaraz swoim kolegom i problem rozwiązywał się sam. Uprzedzając tutaj Wasze pytania, nie musieliśmy sprzątać żadnych niespodzianek. W takich sytuacjach po prostu na czas lotu zamykaliśmy toaletę. Oczywiście, gdy zaczynałam latać, takie zachowania były dla mnie niepojęte i przekraczały granice mojej wyobraźni. Nie byłam w stanie zrozumieć, jak można nie wiedzieć, jak skorzystać z toalety. Z czasem jednak zdałam sobie sprawę, że skoro ktoś pochodzi z tak skrajnej biedy i nigdy w życiu na oczy nie widział sedesu, no to skąd ma wiedzieć, jak z niego skorzystać? Moje niezrozumienie dla tych zachowań wynikało z tego, że zostaliśmy wychowani w innych kulturach, urodziliśmy się w innych krajach, a zazwyczaj postrzegamy jakieś zachowania jako dziwne, bo nie są przyjęte i nie są praktykowane w naszym kraju, dlatego wszystko, co nowe i nieznane, było dla mnie niezwykle szokujące. Kolejną grupą, która była absolutnie nie do pobicia w swoich zachowaniach, byli Azjaci. I tutaj z powodzeniem mogłabym poświęcić im odrębny odcinek, ale zacznę może od Chińczyków. Chińczycy podczas jedzenia wydawali z siebie wszystkie możliwe dźwięki. Od mlaskania i siorbania, aż po plucie i smarkanie, zaś na nocnych lotach mieli ogromną tendencję do chrapania. Niby nic, ale pomnóżcie sobie to przez 400, bo tylu zazwyczaj mieliśmy pasażerów i spróbujcie sobie wyobrazić tę niezwykłą ucztę dla naszych uszu. A wiecie, po czym poznać, że samolot przewoził na pokładzie Azjatów? Po tym, że pod większością siedzeń można było znaleźć hotelowe kapcie, które Azjaci zabierali z hotelu, w których akurat spędzali wakacje, a potem w ramach poprawienia sobie komfortu zdejmowali swoje buty i zmieniali na wygodne kapcie. W ogóle Azjaci przechodzili samych siebie w swojej kreatywności. Na przykład podczas długich lotów stawali w małych grupkach przy drzwiach i praktykowali jogę, rozciągali się, skakali lub maszerowali w miejscu, oczywiście pewnie, aby poprawić krążenie i uniknąć opuchlizny nóg, która spowodowana była ciągłym siedzeniem. Ponadto Azjaci, a zwłaszcza Koreańczycy i Japończycy, na każdy lot przychodzili ze swoim termosem i wypijali niezliczone ilości gorącej wody i zielonej herbaty. Mimo że angielski nie był raczej ich mocną stroną, to zwrot hot water mieli opanowany do perfekcji. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że Azjatki bardzo dbały o pielęgnację swojej cery w samolocie. Zawsze zmywały makijaż, wklepywały różne rodzaje kremów, maseczek i olejków i co chwilę spryskiwały twarz wodą termalną i dlatego teraz już wiem, czemu zawdzięczają tak nieskazitelną cerę. Co ciekawe, niektóre z nich nawet przynosiły swoje własne mini nawilżacze powietrza czy takie małe wiatraczki służące im za podręczną klimatyzację. W ogóle Azjaci mieli bzika na punkcie technologii i pamiętam, jak raz mieliśmy opóźnienie i jeden z pasażerów, chyba Japończyk, nie mógł zrozumieć tego, co mówi kapitan, mimo że ze wszystkich sił staraliśmy mu się wytłumaczyć, a on wtedy wyjął z kieszeni podręczny elektroniczny słowniczek, który wszystko mu pięknie przetłumaczył na japoński. I ten sam pan, pamiętam, że przyniósł wtedy dla całej załogi różowe długopisy z Hello Kitty, które oczywiście na samym końcu miały wbudowaną taką mini latarkę i tym gestem absolutnie skradł moje serce. Japończycy i Koreańczycy mieli do siebie to, że nigdy się na nic nie skarżyli, a jeżeli mieli już jakieś zastrzeżenia co do przebiegu lotu, to zgłaszali je tylko i wyłącznie do japońskiej części załogi i do nikogo innego. Warto także wspomnieć, że byli narodem bardzo czystym i uporządkowanym. Gdy na przykład wchodziłam po nich do toalety, to miałam wrażenie, że chyba w niej sprzątali, bo zawsze było czyściutko, a papier toaletowy był poskładany niczym origami. Co więcej, przez cały lot zbierali śmieci do jednej plastikowej torebki, a każdy, nawet najmniejszy papierek, składali w kostkę, więc po wylądowaniu ekipa sprzątająca miała naprawdę mało roboty. I powiem Wam, że niektóre nacje mogłyby się od nich uczyć, bo uwierzcie mi, że czasami samolotowa podłoga przypominała wysypisko śmieci. Pomiędzy zużytymi pampersami, obsmarkanymi chusteczkami walały się resztki jedzenia, pognieciane orzeszki, chipsy. Także generalnie Azjaci byli bezproblemowymi pasażerami, A jedyny problem, jaki istniał, to ich brak znajomości języka angielskiego, więc komunikacja przebiegała głównie na podstawie mowy ciała i na przykład, żeby wytłumaczyć im, że na locie serwujemy, dajmy na to, kurczaka, należało po prostu tego kurczaka udawać. Tak, wiem, na pewno wyglądało to komicznie, ale niestety czasami metody trzeba było dostosować do okoliczności i wykorzystać te źródła, które akurat były pod ręką. Przejdźmy teraz do naszego kręgu kulturowego i zacznijmy od Polaków, bo na pewno jesteście ciekawi, jak nasi rodacy zachowują się w samolocie. I aby uzmysłowić Wam, jak postrzegano nas jako pasażerów, powiem tylko, że w naszej siatce połączeń istniały dwa loty, na których przed startem robiliśmy ogłoszenie informujące o zakazie spożywania własnego alkoholu na pokładzie i odbywało się to na lotach do Polski i do Rosji. Mimo że alkohol na pokładzie był dostępny i to za darmo, no to i tak przynosiliśmy swoje butelki. A uwierzcie mi, że załoga jest naprawdę wyczulona i bardzo łatwo się domyśleć, że jeżeli ktoś przez cały lot prosi tylko o Pepsi, a robi się coraz bardziej głośny i wesoły, no to oczywiście wiadomo, że popija pod stołem coś swojego. Powiem Wam szczerze, że loty do Warszawy były bardzo ciężkie i nie cieszyły się zbyt dobrą opinią wśród załogi. Dla Polaków taki lot był zazwyczaj równoznaczny z imprezą integracyjną przed wakacjami. Były to zazwyczaj duże grupy, które leciały na wakacje z biurem podróży i wszyscy chcieli się bliżej poznać, więc gromadzili się głównie pod drzwiami samolotowymi, bardzo głośno rozmawiali i często także nie przebierali w słowach. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że Polki z załogi zamieniały swoją plakietkę z imieniem na jakieś imię zagraniczne i udawały, że nie są Polkami, żeby mieć na locie święty spokój. Bo gdy już taki pasażer zauważył na przykład, że mam na imię Magda, to do końca lotu słyszałam tylko: Pani Madziu, a można jeszcze wódeczki? I oczywiście, o ile pojedyncze osoby nie sprawiały mi żadnego problemu, to już kolejka 20 osób po kolejnego drinka potrafiła strasznie zmęczyć. Z drugiej jednak strony Polacy nie robili żadnego problemu, kiedy na przykład skończył się kurczak i musieli jeść inne danie, a jak skończyła się wódka czy whisky, to również nie mieli problemu z tym, żeby wypić to, co jest. Więc tutaj odchodził problem tłumaczenia, że czegoś nie ma i dlaczego tego nie ma, bo inne narodowości potrafiły urządzić z tego powodu takie dzikie awantury, że czasami zmuszeni byliśmy oddawać im swoje jedzenie, żeby przestali marudzić. Niestety ludzie do tej pory nie rozumieją, że samolot jest środkiem transportu, a nie pięciogwiazdkową restauracją. Ja osobiście nie przepadałam za lotami do Warszawy, bo zawsze po wylądowaniu byłam wykończona i nie miałam na nic siły, więc jeżeli potrzebowałam coś załatwić w Polsce, to po prostu wolałam przylecieć jako pasażer, kiedy miałam na przykład kilka dni wolnych. Jeżeli chodzi o Europejczyków, to chyba najmniej problemów sprawiali Niemcy. Sami wkładali bagaż podręczny do schowka, grzecznie siadali na swoim miejscu, zapinali pasy i generalnie nie szukali dziury w całym. Może jedyna rzecz, do której mieli czasem zastrzeżenia, to jeżeli białe wino lub piwo nie były wystarczająco schłodzone. Dlatego niemieckie loty, jak już mówiłam wcześniej, były chyba jednymi z moich ulubionych. Chciałam Wam jeszcze przytoczyć kilka innych zachowań, które może nie tyczą się jednej narodowości, ale były powszechnie spotykane w samolocie. Przede wszystkim, i chyba od tego powinnam zacząć ten cały odcinek, nigdy nie zrozumiem, dlaczego ludzie chodzą do samolotowej toalety w samych skarpetach lub zupełnie na boso. Owszem, toaleta jest sprzątana przed każdym lotem, ale podłogę przeciera się pewnie tą samą szmatą, co lustro i sedes, więc nie liczyłabym na sterylną czystość. Ponadto w trakcie, przypuśćmy, 10-godzinnego lotu z samolotowych toalet korzysta nawet i 500 osób i na podłodze gromadzą się przeróżne niespodzianki, nie wiem, włosy, czy może już nie wchodźmy w szczegóły, więc nie rozumiem, czemu ktokolwiek wyraża chęć chodzenia po tym na boso, dlatego błagam Was, nie róbcie tego więcej. I to samo tyczy się wystawiania gołych stóp na widok publiczny, zwłaszcza stóp, które dawno nie miały styczności z pedikurem. Uwierzcie mi, że żaden z Waszych współpasażerów nie chce przez kilka lub kilkanaście godzin siedzieć w bliskim towarzystwie mało zadbanych stóp. A jeżeli już zdecydujecie się na pedikur, to poczekajcie proszę do lądowania i pod żadnym pozorem nie wyjmujcie pilniczka i nie róbcie tego w samolocie. Pamiętam, jak pewnego razu przechodząc przez alejkę usłyszałam znajomy dźwięk obcinacza do paznokci i wtedy pomyślałam, nie, niemożliwe, musiałam się przesłyszeć. Otóż nie. Żona w biznes klasie obcinała mężowi paznokcie u stóp. A potem zapytała mnie, czy mam może pożyczyć pilniczek. Nie mogłam uwierzyć własnym uszom i oczom. Ludzie nie widzieli chyba w tym nic niehigienicznego, bo takie prośby regularnie się powtarzały. Lista takich absurdów ciągnie się w nieskończoność. Pasażerowie na przykład narzekają, że owoce są za zimne i proszą, aby zalać je gorącą wodą. Twierdzą, że masło nie smakuje jak masło i czy mogę zaoferować coś, co w smaku bardziej przypomina masło. Co jeszcze? Proszą na przykład o herbatę z gorącym mlekiem, po czym czekają, aż ostygnie, żeby mogli się jej w spokoju napić. Piją kawę z miodem, kawę z herbatą i inne dziwne mikstury. Do awantury może także doprowadzić ilość kostek lodu w drinku, kiedy pasażer poprosił o 2, a dostał 3. I generalnie bardzo dużo dziwnych próśb i pytań dotyczyło właśnie jedzenia. Większość osób myślało, że w samolotowej kuchni gotujemy w garach na 10 palnikach, dlatego prosili o średnio wysmażone steki lub aby ich ryż gotować trochę krócej niż zwykle. Niestety rzeczywistość jest inna, bo przed wylotem dostajemy z firmy cateringowej gotowe, głęboko mrożone dania i po prostu odgrzewamy je w samolotowym piekarniku. Nasz jedyny wkład własny to polanie mięsa sosem lub udekorowanie dania kawałkiem zielonej pietruszki. Pasażerowie, którzy zapłacili za bilet więcej, czyli w biznes klasie i w pierwszej klasie, czasami niesamowicie gwiazdożyli i robili wszystko, żeby być w centrum zainteresowania. Bywało, że przychodzili na pokład ze swoimi kieliszkami wysadzanymi kryształkami Swarovskiego lub opłacali dodatkowe miejsce dla swojego psa w pierwszej klasie. I jeszcze na koniec dzisiejszego odcinka chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, czy spotkały mnie jakieś sytuacje awaryjne podczas mojej wieloletniej pracy. Niestety ten, kto liczył na mrożące krew w żyłach historię o niedziałającym silniku, pożarze czy też innych ekstremalnych sytuacjach, to pewnie poczuje się zawiedziony, bo przez 6 lat nigdy nie doświadczyłam niczego podobnego. Zatem, jak sami widzicie, samolot nie bez powodu nazywany jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Jedyne zdarzenie, które do tej pory pamiętam, to lot powrotny z Nowego Jorku do Dubaju i bardzo silne turbulencje tuż przed lądowaniem, trwające ponad godzinę. Wtedy samolot nie mógł utrzymać poziomu i spadał gwałtownie w dół co jakiś czas. Ja generalnie nie boję się turbulencji, bo wiem, że raczej nic nie może się stać, ale pasażerowie właśnie wtedy panikują i w takich stresowych sytuacjach z reguły muszą pilnie do toalety, a niestety ze względów bezpieczeństwa toalety są zamykane na czas lądowania. I pamiętam, że jeden biedny pasażer zrobił siku do szklanki, a podłoga samolotowa była cała zawalona papierowymi torebkami na chorobę lokomocyjną. I szczerze mówiąc, myślałam, że ja będę kolejna, bo telepało strasznie. O innych bardziej ekstremalnych sytuacjach słyszałam jedynie z opowieści. Nie wiem, czy wiecie, ale najbardziej niebezpieczne fazy każdego lotu to start i lądowanie. Właśnie wtedy dochodzi do największej ilości wypadków i awarii. Dlatego w tym czasie załoga musi być maksymalnie skupiona i na komendę kapitana, żeby przygotować się do startu, a potem do lądowania. Mamy obowiązek w myślach powtórzyć odpowiednie dla swojej sekcji procedury ewakuacyjne, tak żeby w razie czego móc sprawnie przeprowadzić ewakuację pasażerów, a jest na to tylko 90 sekund. Wyobraźcie sobie, 500 pasażerów i 90 sekund na opuszczenie samolotu. Więc sami widzicie, że w sytuacjach ekstremalnych naprawdę liczy się każda sekunda. Kiedy samolot zaczyna się już rozpędzać na pasie startowym, obowiązuje absolutny zakaz kontaktowania się z kapitanem. Nieważne, czy pali się silnik, czy pali się samolot, czy któryś z pasażerów ma właśnie zawał, samolot i tak nie może wyhamować, bo osiągnął już zbyt wysoką prędkość i w tym momencie piloci są skupieni na tym, żeby bezpiecznie oderwać maszynę od ziemi i to w tym momencie jest ich priorytetem. Także wszystkie sytuacje podbramkowe można rozwiązać dopiero, kiedy samolot wystartuje. Awaryjne lądowania zdarzały się głównie z powodów medycznych, kiedy jakiś pasażer pilnie potrzebował fachowej pomocy lekarskiej, kiedy kobieta zaczynała rodzić lub kiedy dochodziło do zgonu na pokładzie samolotu. A to też się zdarzało i to nawet dla niektórych członków załogi na ich pierwszym locie. Jeżeli lecimy nad jakimś bezpiecznym lądem, gdzie można spokojnie wylądować, to wtedy oczywiście nie ma problemu. Jednak jeżeli za nami i przed nami rozpościera się jedynie otchłań oceanu, to pewnie zadajecie sobie wtedy pytanie, co robimy z takimi zwłokami w takim przypadku, ale obiecuję, że o tym będzie w kolejnych odcinkach podcastu, kiedy zdradzę Wam rzeczy ze świata lotnictwa, o których pewnie nie macie zielonego pojęcia. Lądowania awaryjne zdarzały się także z powodu bardzo agresywnych pasażerów, którzy zagrażali bezpieczeństwu lotu, na przykład zaczynali pluć, przeklinać, obrażać załogę i innych pasażerów, a nawet wszczynać bójki. Na szkoleniu oczywiście uczyliśmy się technik samoobrony, tak żeby móc w razie potrzeby obezwładnić takiego pasażera i spiąć kajdankami, które również znajdowały się na pokładzie samolotu. Oczywiście zazwyczaj przyczyną takich agresywnych zachowań był alkohol, bo niektórzy nie znali umiaru i zapominali, że w samolocie szybciej uderza do głowy. Więc sami widzicie, że kreatywność ludzka jest bezgraniczna i idąc na lot musiałam być przygotowana absolutnie na wszystko. Oczywiście czasami starałam się zrozumieć motywy takich zachowań i szukałam dla nich usprawiedliwienia w strachu przed lataniem albo w tym, że może ktoś ma poważne problemy osobiste lub nigdy nie leciał samolotem i nie wie czego się spodziewać. Bez względu na okoliczności, od stewardy z moich liniach zawsze wymagało się cierpliwości, opanowania, tolerancji oraz umiejętności trzymania języka za zębami. Szkoda tylko, że działało to zazwyczaj w jedną stronę, bo skoro firma wymagała ode mnie zrozumienia dla pasażerów, no to ja wymagałam tego samego od nich, bo w końcu oboje jesteśmy takimi samymi ludźmi. I oczywiście na koniec odcinka chciałabym podzielić się z Wami moją refleksją. Otóż na samym początku absolutnie nie rozumiałam tych absurdalnych i dziwacznych zachowań. W duchu myślałam sobie tylko, o co Ci człowieku chodzi. Tak właśnie objawiał się szok kulturowy, bo dla pasażera to, co robił, to, co mówił i jak się zachowywał, było normalne, a dla mnie niepojęte. Wszystko wynikało z tego, że zostaliśmy wychowani w innych krajach, w zupełnie innej kulturze, w innej rzeczywistości i dlatego to, co było dla mnie obce, przykuwało moją uwagę i powodowało ogromne zdziwienie na mojej twarzy. Z biegiem czasu nauczyłam się jednak, że każdy z odrębnych małych światów, który istnieje na Ziemi, jest inny i ma prawo być inny, a my nie musimy go rozumieć, a tym bardziej zmieniać na siłę, tylko starać się zaakceptować. Ludzie, którzy zostali wychowani w Europie i nigdy nie zetknęli się z inną cywilizacją, z inną kulturą, mają tendencję do jej oceny przez pryzmat tego, co znają z domu. Niestety, taka jest natura człowieka, że lubi oceniać innych, lubi myśleć stereotypowo i wytykać palcami odmienność. Dzięki temu, że obcowałam z tyloma kulturami, nauczyłam się, że na świecie jest miejsce dla każdego, bez względu na to, jak wygląda i skąd pochodzi. Z drugiej jednak strony, niektóre zachowania nie wynikały z odmienności kulturowej, a z ewidentnego braku wychowania, kultury osobistej i dobrych manier, a ja takiego stanu rzeczy nigdy nie potrafiłam zrozumieć. Nie rozumiałam, jak ktoś przez swoje chamskie zachowanie próbuje się dowartościować, pokazać swoją wyższość, czy też odreagować na innym człowieku swoje frustracje, tudzież niepowodzenia życiowe. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa, co Was najbardziej zszokowało, a co rozśmieszyło z przytoczonych przeze mnie historii. Dajcie koniecznie znać, czy Wy byliście kiedyś świadkami jakichś niecodziennych sytuacji na pokładzie samolotu. Także czekam na Wasze komentarze pod najnowszym postem na Instagramie lub pod najnowszym odcinkiem na YouTube. Tak jak obiecałam, będzie drugi odcinek z tej serii, bo materiału mam mnóstwo. Zresztą Wy również zagłosowaliście za kontynuacją tej tematyki. Zatem w kolejny poniedziałek opowiem, dlaczego Hindusi oczekują w samolocie prywatnej toalety, dlaczego Afrykańczycy gwiżdżą i syczą na stewardesy oraz zdradzę, czy młode Arabki naprawdę przestrzegają zasad swojej religii. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to będzie mi niezmiernie miło, gdy dodacie mój podcast do ulubionych, a jeżeli na iTunes, to możecie wystawić tam swoją opinię i przyznać mojemu podcastowi określoną liczbę gwiazdek. Przypominam także, że podcast publikowany jest w każdy poniedziałek o godzinie 8 rano, tak żebyście mogli pozytywnie zacząć nowy tydzień. Wszystkie odcinki możecie pobrać na iTunes, Spotify oraz na mojej stronie www.spasjaożyciu.pl i od niedawna także na YouTube. Zachęcam Was do subskrypcji i dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i pozdrawiam gorąco z Warszawy. Do usłyszenia już w kolejny poniedziałek.